Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Głosić prawdę o Eucharystii. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj wierze Jezu dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął Łotra do Twych niebios bram. Ten uroczysty hymn eucharystyczny o łacińskim tytule Adoro te Devote, napisany przez świętego Tomasza z Akwinu, właśnie te pierwsze trzy zwrotki, które przywołałem, w dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej potocznie Bożym Ciałem, rozbrzmiewa w sposób szczególnie doniosły. Wyraża bowiem prawdę, której nie sposób ogarnąć rozumem, do której można przybliżyć się jedynie dzięki łasce wiary. Dlatego we mszy świętej, gdy dokona się substancjalna zamiana chleba w ciało Chrystusa i wina w Jego krew, kapłan oznajmia: oto wielka tajemnica wiary. Bo cóż więcej można w tym momencie powiedzieć, jak tylko dać wyraz zdumieniu, że Bóg w swoim majestacie zstępuje na ołtarz, by być pośród swego ludu. Od chwili ustanowienia tej dzisiejszej uroczystości przez papieża Urbana IV bullą transiturus w roku 1264 Kościół pragnie w sposób szczególnie uroczysty wyznawać i manifestować swoją wiarę w realną obecność Chrystusa Pana w Eucharystii. Dlatego wychodzimy w barwnej procesji na ulice miast i wsi. W ten sposób głosimy prawdę o Eucharystii. Każdego roku w Kościele w Polsce wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczyna się rok duszpasterski, któremu Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski nadaje określony program i hasło przewodnie. W tym roku są to słowa Chrystusa: idźcie i głoście. Jest to ostatnia, czwarta część programu przewidzianego na lata 2013-2017 w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Wypracowana wizja będąca wyznacznikiem tego programu prowadzi przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Stąd tegoroczny program duszpasterski zwraca uwagę przede wszystkim na wezwanie do apostolstwa, do ewangelizacji. Dzisiejsza procesja eucharystyczna i nasze zaangażowane przeżywanie spotkania z Chrystusem jest jednym z wielu przejawów ewangelizacji i dawania świadectwa wierze. Zamysł programu duszpasterskiego jest właśnie taki, aby jubileusz 1050-lecia chrześcijaństwa na polskiej ziemi nie był jedynie uroczystą celebracją, jakie miały miejsce w ubiegłym roku w Gnieźnie, na Lednicy, na Jasnej Górze i w innych miejscach, lecz aby znajdował przedłużenie w pogłębionej refleksji, ta zaś by przekładała się na realne działania. Tego wymaga przyjęcie chrztu zarówno przez poszczególne osoby, jak i cały naród. Chrzest jako wszczepienie w Chrystusa, włączenie we wspólnotę Kościoła i zadatek życia wiecznego jest wielkim darem, ale zarazem zobowiązaniem do apostolstwa i do ewangelizacji. każdy ochrzczony, bez względu na płeć, wiek, kondycję zdrowotną czy wykonywany zawód, jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii odpowiednio do swoich możliwości i sytuacji, w jakich się w danej chwili znajduje. Jednakże uproszczeniem i naiwnością byłoby przekonanie, że każdy ochrzczony, zwłaszcza świecki, powinien, podobnie jak apostołowie, którzy co tylko wyszli z wieczernika po zesłaniu Ducha Świętego, stanąć na placach i skrzyżowaniach ulic i głosić kazania wzywające do nawrócenia. Jeżeli tego rodzaju działalność wypływa z natchnienia Ducha Świętego i odpowiedzialnej troski o sprawy Królestwa Bożego, to tylko można się cieszyć. Do ewangelizacji trzeba też wykorzystać internetowe media społecznościowe. W internecie, zwłaszcza na Facebooku, nie brak jest różnego rodzaju żarliwych wpisów na temat modlitwy i życia sakramentalnego, naśladowania Chrystusa i czci Matki Bożej, jak również wezwań do nawrócenia. W ten sposób internet w jakiś sposób się oczyszcza z potężnego zalewu kłamstwa, obłudnych reklam, pornografii, wulgarności, brutalności, a także magii i satanizmu. To wszystko szczególnie boleśnie zatruwa serca i umysły młodych ludzi. Stąd w tej tak ważnej dla życia społecznego w wymiarze globalnym rzeczywistości, jaką jest internet, chrześcijanie, katolicy świeccy muszą być obecni i muszą być słyszalni. Coraz wyraźniej widać, że jest to sprawa nie tylko odnosząca się do religii chrześcijańskiej, ale ma już znaczenie cywilizacyjne. Zaniedbanie w zakresie ewangelizacji, również przy użyciu internetu, może okazać się ciężką niesprawiedliwością wobec przyszłych pokoleń. Wszyscy zatem, którzy uświadamiają sobie, że są ochrzczeni i przyjęli dar Ducha Świętego, powinni poczuć się misjonarzami w pełnym tego słowa znaczeniu, także z racji przynależności do Kościoła, który z ustanowienia Bożego i ze swej natury jest misyjny. A przecież Kościół to cały lud Boży, a nie tylko papież, biskupi, księża i osoby konsekrowane. Kościół to my wszyscy. Każdy więc ma swoje miejsce w Kościele i ma też tam swoje w nim zadanie misyjne. Jeszcze raz trzeba podkreślić, że nie zawsze oznacza to przepowiadanie na sposób specjalnie upoważnionych do tego prezbiterów czy osób konsekrowanych oraz katechetów, którzy mają tak zwaną misję kanoniczną. Natomiast każdy bez wyjątku zawsze i wszędzie może głosić Ewangelię Chrystusową własnym życiem, dając świadectwo żywej, dojrzałej wiary. Wiemy z własnego przeżywania i z własnego doświadczenia, że nieraz bardziej budujący dla nas był przykład kogoś, kto nie wyobrażał sobie niedzieli bez pójścia na mszę świętą, kto potrafił żarliwie i z prostotą dziecka modlić się rano i wieczorem, klękając przy łóżku, kto w swoich codziennych decyzjach zawsze pamiętał o Chrystusie i liczył się z Jego przykazaniami, kto w duchu miłości Boga i bliźniego, ale z dyskrecją i pokorą, spełniał uczynki miłosierdzia. Takie przykłady często pozostały w naszej świadomości, w naszej pamięci i były wielką inspiracją do wyznawania własnej wiary. Rzeczywisty przykład życia wiarą to jest nie tylko zawsze łatwo dostępny środek ewangelizacji, ale także niezwykle skuteczny. Gdyż jak głosi stare łacińskie adagium, verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, ale pociągają przykłady. Warto przypomnieć też słynne zdanie papieża błogosławionego Pawła VI z jego adhortacji o ewangelizacji w świecie współczesnym, Ewangelii Gaudium z 1975 roku. stwierdził tam, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Nie każdy zatem może być dla drugiego nauczycielem, ale zawsze może być świadkiem. To znaczy kimś, kto doświadczył spotkania z Chrystusem, wszedł w głębie tajemnicy i nią się dzieli. Okazją do takiego doświadczenia wiary, którym można i trzeba się dzielić, jest dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała z okazałą i wyjątkową procesją. W niej, niezależnie od pogody, chętnie biorą udział dorośli i dzieci. Jedni od drugich mogą uczyć się przeżywania tajemnicy Eucharystii, tej obecności Chrystusa ukrytego w hostii niesionej w monstrancji. Patrzymy na dzieci, na przykład na dziewczynki, jak z gracją sypią kwiatki i chłopców potrząsających z przejęciem dzwoneczkami. A dzieci patrzą na nas i co mogą zobaczyć? Niekiedy, jeśli chodzi o ubrania pań i panów, dzieci mogą pomyśleć, patrząc na nich, że są na plaży. A jeżeli chodzi o sposób uczestniczenia w publicznym kulcie Eucharystii, dzieci mogą przypuszczać, że idą z rodzicami na wycieczkę albo na grilla. Tymczasem przykład zaangażowanego przeżywania bliskości Eucharystii może być wspaniałą katechezą dla dziecka, umocnieniem jego prostej wiary i rozpaleniem miłości do Chrystusa Eucharystycznego. W drugiej zwrotce eucharystycznego hymnu świętego Tomasza, który cytowałem na wstępie, śpiewamy słowa o tym, że mylą się nasze zmysły, gdy patrzymy na eucharystyczne postacie. Zmysły, a szczególnie wzrok i smak, będące obecnie przedmiotem naszych cotygodniowych rozważań, mówią nam, że to zwykły, biały, niekwaszony chleb. Pozostaje więc jedynie wiara oświecająca rozum, która wprowadza nas w głębie tajemnicy. Choć ta tajemnica zaczyna się tu mocą słów kapłana dokonującego konsekracji, to nigdy się już nie skończy, lecz będzie trwać przez całą wieczność w niebie. Eucharystia bowiem, jako zjednoczenie z Chrystusem, jest przedsmakiem nieba, jest chlebem aniołów i pokarmem świętych, jak śpiewamy w jednej z pieśni eucharystycznych. Trzeba zatem wychowywać i przyzwyczajać nasze zmysły zewnętrzne do smakowania tego chleba i doświadczania wielkiej tajemnicy wiary. Dopiero w niebie dowiemy się, jak wyraźny ślad na naszych ulicach i placach, a przede wszystkim w naszych sercach, pozostawił Chrystus, który nas dziś nawiedza.